Podkarpackie oblicza ekologii. W każdy czwartek o godzinie 13:45 na antenie Katolickiego Radia Zamość. Ekodebata poruszająca problemy i potrzeby lokalnego środowiska Podkarpacia. Jakość powietrza, produkcja energii elektrycznej z OZE w województwie podkarpackim, budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych i nowych oczyszczalni ścieków, zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska czy gospodarka odpadami. To tylko niektóre tematy poruszane przez gości związanych z ekologią, naturą i ochroną środowiska regionu Podkarpacia. W audycjach konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, między innymi smartfon, smartwatch, maszyna tnąco-wytłaczająca oraz książki i albumy o tematyce ekologicznej. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 71601 o treści ekodebata. I tu należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe zadane w audycji. Koszt SMS-a złoty 23 z VAT. Słuchaj audycji, nagrody czekają. Cykl audycji Podkarpackie oblicza ekologii jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Ochrona środowiska jest poruszana w podkarpackich obliczach ekologii już od jakiegoś czasu. Jest to bardzo ważny dla nas wszystkich temat, a w wyjątkowy sposób dzisiaj zechcemy dowiedzieć się, jak wygląda budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych, modernizacja i rozbudowa obecnych, jak również budowa nowych oczyszczalni ścieków, jak również zagospodarowanie wody opadowej i roztopowej z terenów nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. Dzisiaj jest to bardzo interesujący temat, który mamy okazję zgłębiać z naszymi gośćmi. A są dzisiaj z nami pani Małgorzata Wajda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam księdza prowadzącego, księdza redaktora, witam szanownych państwa przy odbiornikach.
Jest również z nami pan Rafał Pieniążek z Zakładu Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, technolog oczyszczalni ścieków i prezes zarządu Biura Projektowego Gospodarki Wodno-Ściekowej. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Temat, który chcemy dzisiaj zgłębić, jest bardzo istotny, bo jak sami dobrze wiemy, temat wody i odzyskiwania jej dla środowiska jest sprawą priorytetową. Ale jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o początki? Zawsze ta kanalizacja była aktywna na terenie Podkarpacia?
Nie jest tak do końca. Tak naprawdę diametralne przemiany w tym zakresie nastąpiły właśnie po wejściu Polski do Unii. Wtedy ten proces uległ gwałtownemu przyspieszeniu i tak naprawdę były one, te przemiany, monitorowane, poddawane ocenie, czy tempo przybywania tych sieci kanalizacyjnych, tempo przybywania oczyszczalni ścieków, więc nastąpiła ogromna przemiana. Budowa tych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków wpłynęła bardzo korzystnie na poprawę dobrego stanu wód. Zaczęły się w rzekach pojawiać raki, pojawiać organizmy, które uznano za bezpowrotnie utracone dla tego obszaru, bo ścieki trafiały, cała chemia, cały ładunek biogenów trafiał bezpośrednio do koryt naszych rzek. Pamiętajmy, że z tych samych rzek były zasilane również ujęcia wody i tak naprawdę te ostatnie lata również poprawa tej jakości, ilości oczyszczonych ścieków ma wpływ na poprawę tej wody, którą my pijemy. To jest bardzo ważne. Przede wszystkim też ten rozwój sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, on by i tak nastąpił. To nie miało wiele wspólnego już z tym wejściem do Unii. Natomiast pojawiły się pieniądze, które pozwalały jak gdyby ukierunkować ten rodzaj działalności. Bo tak naprawdę to my musimy dbać o również wodę, ponieważ Polska należy do krajów o ograniczonych zasobach wody. Muszę powiedzieć, że te zasoby wody na jednego mieszkańca, są tak zwane zasoby wody dyspozycyjnej, wynoszą około 1500 metrów sześciennych na rok. Jeszcze raz powtórzę, 1500 metrów sześciennych na rok. A w Europie ta ilość wynosi 4,5 tysiąca metrów sześciennych, czyli ponad 2,5 raza jest większa. Nasze zasoby można porównać do zasobów Nigerii na mieszkańca, gdzie to wynosi 1490 metrów sześciennych na rok. Więc powinniśmy oczyszczać te ścieki, korzystać z tej wody oczyszczonej, niech ona wraca do powtórnego obiegu i to jest bardzo korzystny proces. i wspomagani jesteśmy przez przepisy prawa. Jest to tak zwana dyrektywa ściekowa z 1991 roku, która jest takim instrumentem, który wprowadzony do prawa polskiego spowodował, że ten proces jest taki kontrolowany, analizowany. I powstał dokument Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. No i właśnie celem tego programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków. Co za tym idzie oczywiście ochrona środowiska wodnego, planowanie inwestycji w mniejszym lub większym zakresie.
A jak wygląda dotychczasowa realizacja tego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków?
Otóż Wody Polskie gromadzą te informacje, przetwarzają je i muszę powiedzieć, że w latach 2003-2019 w Polsce zbudowano 90 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych. Oczywiście jest to zadanie własne samorządów, gmin, które realizują ten proces. Bez ich udziału w ogóle to przedsięwzięcie nie powiodłoby się. To wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, działając na rzecz właśnie poprawy jakości wód, realizują te zadania. Wybudowano również w tym okresie aż 432 oczyszczalnie ścieków komunalnych. Modernizowano istniejące oczyszczalnie ścieków, które powstały przed 2003 rokiem. Wydawano w tym okresie właśnie od 2003 do 2019 prawie 75 miliardów złotych. Więc to są bardzo, bardzo takie budujące informacje. Polacy dbają o stan środowiska i ten stan ulega stałej poprawie. Prowadzona jest taka zrównoważona działalność, rozsądna.
A jakie są to rodzaje tych sieci?
Gro tej sieci to jest sieć grawitacyjna, czyli taka, która jest zaprojektowana ze statkami i nie wymaga takiej dużej ilości przepompowni jak sieć tłoczna na przykład. Mamy też sieć taką ogólnopławną, czyli to jest taki trochę relikt przeszłości, gdzie mieszają się ścieki bytowe na przykład z kanalizacją burzową. Natomiast mamy również sieć kanalizacji deszczowej w dużych miastach przede wszystkim.
To są oczywiście sieci, które już istnieją. A czy jakieś w przyszłości nowe powstaną?
Przewidujemy oczywiście w następnym okresie planowania, czyli w latach 2021 do 2027, że powstanie kolejnych 800 kilometrów nowych sieci, a ponad 360 kilometrów zaplanowano do rozbudowy, do zmodernizowania. Planuje się też modernizację 84 oczyszczalni. One często są połączone z rozbudową. Powstają też licznie przydomowe oczyszczalnie ścieków. W sytuacjach, kiedy na przykład ta zabudowa jest rozproszona w terenach takich podgórskich, gdzie ekonomicznie nieuzasadniona jest budowana zbiorcza kanalizacja, to ludzie budują sobie na podstawie indywidualnych projektów przydomowe oczyszczalnie ścieków. No i w najbliższej perspektywie tych kilku lat, 2021-2027, przewidujemy, że będzie kilkaset tych nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ta infrastruktura, która ma powstać w tych najbliższych latach, to jej wartość będzie sięgała 998 milionów, prawie miliard. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dotychczas na ten cel wydano 1,8 miliarda, czyli tak naprawdę o 1/3 wzrośnie wartość tej infrastruktury na terenie naszego działania, czyli na terenie RZGW w Rzeszowie.
Temat kanalizacji jest bardzo szczególny, bo przecież budowa tych zbiorczych sieci jest, jak słyszeliśmy, bardzo ważną sprawą. Dlatego moje pytanie będzie związane z tym statystycznym Kowalskim. W jaki sposób taka osoba ma możliwość wpływu na swoje środowisko, to najbliższe?
Generalnie przeciętny obywatel swojej gminy nie ma takich możliwości administracyjno-prawnych, żeby mógł wpłynąć jako jednostka na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, czy budowę, rozbudowę, czy modernizację oczyszczalni ścieków. Ale jak to mówią, w grupie siła i zawsze mieszkańcy czujący wspólną tą potrzebę dbania zarówno swoje lokalne środowisko, jak i globalnie środowisko całego regionu, mogą oczywiście zwrócić się do odpowiedniego organu administracji rządowej, a tym jest akurat Urząd Gminy, i ludzie mogą na piśmie, oczywiście, czy za pośrednictwem takiej demokracji, powiedzmy, bezpośredniej, złożyć prośbę swoją do włodarza własnego regionu o to, aby wpłynął i pozyskał środki, czy wydał środki gminne, by takie działania na rzecz poprawy infrastruktury środowiskowej wykonać. I to te działania lokalnej społeczności są skierowane właśnie punktowo w sam środek jakby problemu. Bo nie zawsze władze gminne wiedzą, gdzie ten problem najbardziej dotyka mieszkańców, bo czasem się modernizuje instalacje, które jeszcze nie wymagają może takiej i nie ma takiej potrzeby modernizować tychże sieci, a pozostałe części gminy mogą być w ogóle nieskanalizowane. Dlatego tutaj, jeżeli mogę sobie pozwolić na antenie, taki apel do tej aktywizacji społecznej. Jeden głos się nie liczy, ale już 5 osób, 10 osób, już na pewno odpowiednia osoba w urzędzie już was zauważy.
Rzeczywiście, warto zatem tą tematyką się zająć, ale jak zatem wygląda taki proces tworzenia takich sieci?
Każda ta inwestycja jest inwestycją publiczną, czyli musimy przede wszystkim przejść przez całą procedurę przetargową, rozpoczynając oczywiście od pozyskania środków, o ile gmina nie ma środków własnych. Środki pozyskujemy z różnych instytucji państwowych, unijnych i tym podobne. Jeżeli już mamy zapewnione finansowanie na te działania, one nie są tanie, musimy przebrnąć, tak jak powiedziałem wcześniej, przez cały proces przetargowy, czyli rozpisujemy przetarg w różnych formułach. W mojej ocenie, z punktu widzenia przedsiębiorcy, z punktu widzenia projektanta, najkorzystniejszą chyba dla wszystkich osób zainteresowanych jest forma projektu i buduj. Dlatego, że przy jednym przetargu możemy zarówno rozpocząć etap projektowania, jak i budowy, i możemy zoptymalizować na tyle koszty i przyspieszyć budowę, że te działania mogą się skrócić około nawet 30%. Dlatego często jest to wybierane, to jest dużo trudniejsza procedura niż tradycyjna projektuj, a następnie przetarg na buduj, ale odrobinę, powiedzmy, chęci ze strony włodarzy, aby ten system projektuj i buduj wdrażać w życie, spowoduje, że inwestycja będzie dużo przyjemniejsza. No i oczywiście należy pamiętać, że w każdej tej inwestycji musi się pojawić nadzór w postaci inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu, musi być od samego początku, od złożenia ofert i wybrania później oferenta. Tak to wygląda i to jest początek, tak? Następnie jest oczywiście proces projektowania, konsultacji społecznych, uzyskiwania wszelkich decyzji, w tym decyzji środowiskowych, decyzji wodnoprawnych, badanie jakby całej sieci kanalizacyjnej, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i likwidacja tych dzikich przyłączy, które mamy teraz, a z którymi jeszcze walczą gminy, aczkolwiek i tak na Podkarpaciu jesteśmy, można powiedzieć, w czołówce terenów skanalizowanych. Bo mamy praktycznie, jeżeli patrząc pod kątem Polski, mamy taki sam procentowy udział co do ilości mieszkańców, jak na przykład ogólna sieć kanalizacyjna w Polsce. Także nie jest źle, ale liczymy na to, że będzie lepiej.
I te wszelkie działania prowadzą do tego, aby móc to nasze środowisko aktywnie chronić, ale także, aby odzyskiwać tę potrzebną wodę. Jednak, jak sami dobrze wiemy, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnych, jak pan wspomniał, jest bardzo istotną sprawą. Ale kiedy ona powinna zatem nastąpić?
Przede wszystkim ludności przybywa. I to musimy zrobić sobie szacunek. Są regiony na Podkarpaciu, gdzie mieszkańców ubywa, ponieważ wyjeżdżają, migrują zarobkowo, czy przeprowadzają się do większych miast, ale generalnie tendencja jest wzrostowa. Czyli musimy pomyśleć o dekoncentralizacji przemysłu. Przedsiębiorcy, którzy produkują, którzy zakładają fabryki, często się przenoszą z głównych ośrodków aglomeracyjnych właśnie na tereny wiejskie, co też jest przyczynkiem różnych programów, które dofinansowują przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Co za tym idzie? Zwiększa się ilość produkowanych ścieków przemysłowych, które nie są uwzględniane czasem w kalkulacji i w projektowaniu systemów kanalizacyjnych. I w mojej ocenie powinnym jednym z kryteriów umożliwiającym danemu przedsiębiorcy przeniesienie się na tereny wiejskie ze swoją produkcją, ze swoim zakładem, również powinny być kryterium, jak on dużo będzie wytwarzał ścieków, jaki charakter będą miały te ścieki i czy w przyszłości nie będzie to powodowało konieczności rozbudowy oczyszczalni ścieków akurat z tej aglomeracji, która jest. I od tego się to zaczyna, tak? Czyli od wyliczenia ilości ścieków, które są teraz, ile jest ich za dużo w porównaniu do przepustowości danej instalacji, a ile będzie za 10 lat, bo musimy pamiętać, że inwestycje nie robimy tu i teraz na taką daną ilość, tylko musimy ją rozbudować z jakąś perspektywą 10, 15, 20 lat.
Bo pamiętamy, że te wszelkie ścieki nie odprowadzamy do środowiska, gdzieś wylewając to, czy zostawiając rurę na zewnątrz swojej posesji, ale za pomocą kanalizacji odprowadzamy do oczyszczalni ścieków. No właśnie, ta sprawa jest bardzo interesująca, tym bardziej, że te oczyszczalnie powinny również i nowe powstawać.
Tak, to są dwie szkoły. Jedna ze szkół mówi, że powinny się aglomerować oczyszczalnie ścieków, powinny powstawać duże oczyszczalnie ścieków dla kilku aglomeracji, a inna szkoła mówi, że lokalne oczyszczalnie są bardziej wydajne i pozwalają przyjąć taki ładunek ścieków i zanieczyszczeń, który specyficznie powstaje w danej okolicy czy w danym regionie. Nie obstawiałbym za żadną z tych opcji. Ważne, żeby te inwestycje powstawały przede wszystkim, żeby był ten zamysł i chęć budowania nowych oczyszczalni ścieków lub modernizacji tych istniejących. Należy pamiętać tak, że wszystkie ścieki są odprowadzane siecią kanalizacyjną do oczyszczalni, ale walczymy z plagą dzikich przyłączy. Jak to się objawia, że osoby niechcące płacić za przyłącze kanalizacyjne podłączają się na przykład do sieci deszczowej. I tutaj mamy wtedy problem, że wraz z opadami kanalizacja deszczowa jest odbiornikiem, jest po prostu rzeka. Tam nie ma żadnych systemów oczyszczania. I te dzikie przyłącze powodują, że jednak wprowadzamy do naszego środowiska, nie zdając sobie z tego sprawy, ogromne ilości ścieków. W 2017 roku w samym tylko chyba województwie wielkopolskim 78 milionów litrów miesięcznie z dzikich przyłączy zlokalizowano i próbują teraz z tym walczyć. 78 milionów litrów miesięcznie, proszę sobie zauważyć, ścieków. Jakie to są ilości?
Rzeczywiście są to bardzo wielkie ilości, które no niestety mogą zatruwać nasze środowisko. Ale jakie w ogóle mamy rodzaje oczyszczalni?
Wszystkie oczyszczalnie ścieków komunalnych i też mieszanych z przemysłowymi działają na bazie mikroorganizmów. To mikroorganizmy oczyszczają te ścieki i te mikroorganizmy przez trawienie, tak, przez swój metabolizm rozkładają zanieczyszczenia, wydalając inne związki, które są potem metabolizowane przez inne mikroorganizmy, aż dochodzimy do jakości wody, którą można zrzucić do odbiornika. Mamy oczyszczalnie działające beztlenowo, tlenowo, hybrydowo. Dawniej budowano oczyszczalnie działające na złożach biologicznych, ale w każdych z nich jest zasada ta sama. Wprowadzamy do pewnego bioreaktora ładunek węgla, jakim są ścieki, i poprzez metabolizm, poprzez życie mikroorganizmów powstaje nam, powiedzmy, czysta woda. Tak, woda szara, która może i tak być zrzucona do odbiornika i ona nie zagraża środowisku. Przy całym procesie każdej oczyszczalni jest jednak efekt, może nie uboczny, ale produkt uboczny, który powstaje, którego jest bardzo dużo. Jest to osad ściekowy, który w swojej materii ma wszystko to, co wraz z życiem człowieka jest wydalane do sieci kanalizacyjnej. Ten osad nadmierny jest też bardzo dobrym nawozem czy polepszaczem glebowym, odpowiednio przetworzony. I tutaj potrzeba dużych nakładów na pewno finansowych na uczelnie, aby móc realizować zadania pozwalające projektować systemy czy udoskonalać systemy odzysku tego osadu ściekowego właśnie w kierunku wykorzystania go jako ten polepszacz glebowy. Sam osad ściekowy nawet znalazł swoją pozycję w ustawie i jest konkretne rozporządzenie, które mówi, jak można go stosować, ale z doświadczenia wiemy, że nieraz parametry osadu komunalnego, o którym mówi rozporządzenie, nie odpowiadają takiej jakości, jakby sobie to nasz ustawodawca życzył. Dlatego za każdym razem potrzebne są dodatkowe badania i zezwolenia na użycie danego osadu na terenach rolnych.
W naszej dzisiejszej audycji mieliśmy okazję poruszyć temat budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych, modernizacji, rozbudowy i budowy nowych oczyszczalni ścieków, a także zagospodarowania wody opadowej i roztopowej z terenów nieruchomości. Na ten temat mieliśmy okazję rozmawiać z panią Małgorzatą Wajdą, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Właściwie to były takie najważniejsze informacje. Serdecznie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że te przekazane informacje zainteresowały Państwa. Dziękuję.
Jak również rozmawialiśmy na ten temat z panem Rafałem Pieniążkiem z Zakładu Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, technologiem oczyszczalni ścieków i prezesem zarządu Biura Projektowego Gospodarki Wodno-Ściekowej.
Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. To my jesteśmy odpowiedzialni za nasze lokalne środowisko i jeżeli będziemy oszczędzać wodę i będziemy dbać o to, aby nasze lokalne środowisko nie było zanieczyszczone odpadami komunalnymi czy ściekami, wszystkim nam będzie się żyło dużo wygodniej i dużo lepiej.
Drodzy państwo, na koniec pozostaje nam podać pytanie konkursowe, które brzmi: w jaki sposób mieszkańcy Podkarpacia mogą troszczyć się o swój region? Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 71601 o treści ekodebata. Następnie należy podać odpowiedź na pytanie konkursowe. Koszt SMS-a to 1 zł 23 groszy z VAT. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zakończenie cyklu audycji.
Audycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.